Cześć, tu Bork,
i MFix,
Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Weź Przewin. Witamy w nowym roku. Co, Michał, mamy na początku nowego roku?
Kogo mamy na początku nowego roku? Ponieważ po raz pierwszy w tym cyklu pojawia się aktor, który jest niezaprzeczalną ikoną lat 80. w kinie akcji i sporej części lat 90. I ten aktor jeszcze będzie wracał nieraz do nas na kanał, ponieważ to jest to, co właśnie ten aktor robi. Wraca. Mówimy oczywiście o Arnoldzie Schwarzeneggerze. A, człowiek góra.
Arnold Schwarzenegger, a w czym?
A w czym? Mówimy oczywiście o filmie Terminator 1.
Pierwszy
elektroniczny
Terminator.
Elektroniczny. Jego prawdziwy tytuł to oczywiście Elektroniczny Morderca. To jest prawdziwy tytuł tego filmu.
Albo Elektroniczny Mordulec, tak?
To jest wymysł i to się nigdy tak nie nazywało.
To naprawdę nigdy nazywało się tak? Nie. Ale dowcip mówi, że jest to Elektroniczny Mordulec.
Musi być prawda.
Musi być prawda. 84 rok?
84 rok.
84 rok. Reżyser słynny Cameron.
James Cameron obyżył
Cameron
wiecznie.
Obyżył wiecznie. Z tego, co przeczytałem ostatnio, to film, który generalnie był przeznaczony do wywalenia się, tak?
Znaczy... Ten film, nikt się nie spodziewał, że ten film będzie hitem. Generalnie no, jakiś nieznany reżyser, który wcześniej robił jakieś filmy typu Piranha 2, jakieś taka dziwna podróbka Gwiezdne Wojny połączone z siedmioma samurajami w kosmosie. Jakiś taki dziwaczny film, nikt się nie spodziewał, że to wygra. Dodatkowo w roli głównej jest jakiś tam... Jakiś Packer.
Znany z tego filmu Herkules, którym nawet głosu swojego nie miał.
Nawet musiano go przedabingować, ponieważ jego głos się nie nadawał kompletnie na nic w Herkulesie, ale grał jeszcze w dwóch częściach Conana, także dwie części Conana już istniały. I Conan przecież był hitem i powstała dwójka, także to nie był aktor znikąd.
Tak.
No ale generalnie no co, jakiś mroczny film, jakieś science fiction, jakieś dziwne rzeczy, nikt się nie spodziewał, że to będzie hicior, a się okazało, że to jest kompletny hicior.
Wielka niespodzianka. To co, premis chyba wszyscy znają.
Wszyscy znają.
Nie będą ludzie mówili, że spoilery są.
Spoilerujemy 400-letni film.
Otóż w niedalekiej przyszłości, już na 2024
roku, w odległej przyszłości 2029 roku.
Tak, czyli za kilka lat dokładnie stąd. Maszyny i ludzie są, że tak powiem, w wojnie, prowadzą sobą wojnę. Maszyny prowadzą sobą wojnę, ponieważ osiągnęły samoświadomość i chyba z tego, co kojarzę, w pierwszej części nie pada chyba nawet nazwa Skynet.
Chyba pada raz nazwa Skynet, ale ten lore dopiero później, będzie później rozbudowywany.
Później. Na początku lat 2000, pod koniec lat 90. ta sztuczna inteligencja osiąga świadomość, zaczyna walczyć z ludźmi. Jeszcze, tak mówiłeś, nie jest jeszcze powiedziane tak naprawdę z jakiego powodu walczy z ludźmi, tylko po prostu walczy z ludźmi. I po 30, powiedzmy, latach walki, dzięki tutaj postaci Johna Connora?
John Connor, przywódca ludzkiego ruchu oporu przeciwko maszynom.
Tak, zaczynają ludzie wygrywać i wtedy maszyny wpadają na szalony plan wysłania Terminatora do przeszłości. Za Terminatorem zostaje też wysłany bohater obrońca.
Bohater ruchu oporu, ponieważ ludzie zauważyli, że roboty wysłały coś, pewnie odczytali to z logów albo coś tam tego urządzenia, które nagle znikąd się pojawiło. Time Displacement Device, czy jakoś tak się to
w jakimś
nazywa.
Takim laboratorium?
Zdobyli jakąś placówkę Skynetu i okazało się, że Skynet przed chwilą wysłał coś w przyszłość, albo być może i kogoś. I oni jakoś się domyślili, albo wyczytali może Skynet, jak każdy filmowy złoczyńca prowadził dziennik, zapisywał wszystko, co zamierza zrobić. Może wyczytali to z tych logów właśnie i wysłali pierwszego, najbardziej zaufanego człowieka. John Connor wysyła, żeby oni jakoś domyślili, że on będzie prawdopodobnie chciał skasować Johna Connora w przeszłości. Albo
właściwie,
jego
w tym momencie jeszcze jego matkę. I pamiętam, że tam pada stwierdzenie, że oni to laboratorium zniszczyli, na pewno już nikt więcej nie uda się wysłać z przyszłości do przyszłości więcej.
To mówi gościu, który odszedł przy tym urządzeniu, bo nie ma pewności, czy zostało zniszczone, więc to wiesz, no Kyle Reese tutaj nie ma pełnej wiedzy.
No nie, w sumie nie ma.
Ale generalnie, to przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo ciężko jest dzisiaj obejrzeć ten film tak, jak się powinno go oglądać, czyli bez wiedzy, co się będzie działo. To samo można powiedzieć o dwójce. Wszyscy, absolutnie wszyscy mają ten film zaspoilerowany po sufit.
No tak.
To, co myśmy przed chwilą powiedzieli, to się powiem w jakiejś 20 którejś minucie filmu, zdaje się.
Tak,
w kolejnej ekspozycji, którą wygaduje Kyle Reese, który w każdym momencie, kiedy film trochę zwalnia, robi się wykonuje infodumpa, czyli opowiada po prostu, o co chodzi.
No faktycznie, bo tak naprawdę film zaczyna się od pojawienia się Terminatora. I tutaj zaskoczenie, ja sobie zawsze to pojawienie Terminatora sobie wyobrażałem tak, jak on się pojawiał w dwójce. Mhm. A on się w jedynce pojawia.
Wszyscy mają jedynkę zepsutą dwójką. Tak. Wszyscy. I wydaje mi się, że większość ludzi, w tym ja, oglądał dwójkę najpierw. Więc większość rzeczy, wiele rzeczy, które się dzieją w jedynce, uznajemy jako za takie pewniki, bo już je wiemy z dwójki.
Tak.
A tutaj musimy pamiętać i bardzo, bardzo polecam ten sposób oglądania filmów. Jeśli się oglądał film, na przykład ogląda film po latach, próbować go obejrzeć na czysto. Próbować wykasować całą wiedzę o dwójce i jedynce z pamięci i próbować obejrzeć to na czysto. Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale...
W każdym razie ta scena z Terminatorem, tak,
pochylony w takiej kuli.
W takiej kuli, ona jak gdyby nie występuje. Jedyne co występuje, to efekt takich trochę smutnych wyładowań elektrycznych.
To są bardzo piękne wyładowania, to są bardzo dobre wyładowania. Ja ci pokażę scenę w Matrixie, gdzie są potworne wyładowania i wyglądają jak zrobione pisakiem.
W Matrixie to niektóre rzeczy były okrutne. Ten film nawet, jeszcze o tym później powiemy, w większości przypadków się broni, jeśli chodzi o efekty. I tutaj już po prostu mamy rzut kamery na Terminatora, który już po prostu jest. Nie ma też tego wgłębienia takiego po tej kuli, tylko po prostu stoi na...
Nie ma. Nie było chyba jeszcze tego pomysłu, że ta kula wyżera całą materię, która się znajdzie. Bo musi przemieścić tą materię z przyszłości. I to jest pole bezpieczeństwa wokół tej osoby, żeby nie wylądować w ścianie na przykład.
On sobie po prostu stoi. On sobie tutaj stoi, wychodzi nasz piękny Terminator i powiem wam, że Arnold Schwarzenegger w roku 1984 wygląda mega dziwnie. To jest kurde inny. Znaczy,
on tak jest... Bo się przyzwyczaił, uwaga, do czego? Do dwójki.
Do dwójki. On wygląda.
To jest młody Arnie, to jest młody Arnold. To jest gościu, który był wtedy tak napakowany, że grał w Konanie, to musiał przystopować spakowanie, bo nie był w stanie machać mieczem. On był tak wielki. Ma tak gigantyczny bicep, że nie był w stanie realistycznie machać mieczem. Także musiał zastopować z treningiem.
A poza tym jeszcze mam wrażenie, że przez te parę lat, że tak powiem, występowania w filmach, to jego poziom aktorski wzrósł, bo tutaj gdyby jego mimika jest nieskalana, zupełnie uczucie, można chyba dobrze.
To właśnie dlatego został wybrany.
Ale jest po prostu tak robotyczny, że jest to niemożliwe. To jest uncanny valley, po prostu wygląda kompletnie jak... Ja zachowuję się jak robot.
Kiedy były castingi do tego, gdzieś to czytałem, że James Cameron kiedyś opowiadał, że oni próbowali dobrać jakiegoś aktora, że próbowali dobrać aktora do Johna Connor, do Calrissa i do Terminatora. I mówili, o, tu jest ten aktor, on niedawno dopiero grał, już Conana grał, to może on by tego Calrissa zagrał, nie? I Cameron powiedział, nie, mi się on nie podoba, no to nie będzie grał, no, nie da rady zagrać takiej roli. Ja pójdę na to spotkanie z nim, a potem mu odmówię, nie? I zaczęli rozmawiać, no i się okazało, że po pierwsze Arnold był bardzo zabawny i zabawił Camerona tym, że on zaczął opowiadać więcej, jak powinien być grany ten robot, niż jak ten Calriss, którego niby on miał grać. I on tam porobił notatki, w którym momencie jest chyba taka historyka, w którym wyciągnął notatnik i zaczął rysować, bo Cameron całkiem nieźle rysuje, on jest po studiach rysunku. I zaczął szkicować, kazał mu stanąć bez ruchu i Arnie zastygł tak perfekcyjnie, że on dał radę tylko narysować błyskawicznie jego twarz i wrócił potem do studia i powiedział, nie, on nie będzie, tak jak mówiłem, on nie będzie grał Lisa, ale to byłby genialny Terminator. Arnie nawet tak naprawdę nie był jakoś szczególnie chętny, żeby grać tego Terminatora, ale dał się przekonać.
No dobrze mu to zrobiło na karierę, że tak powiem. I ten nasz Terminator musi zdobyć ciuchy, bo wiadomo, ląduje nagi.
Tak, i to jest kolejna dziwaczna część loru, taka, że może przejść tylko materia żywa, ponieważ jest jakieś biopole, więc albo tylko żywa materia, czyli ludzie, a jeśli to jest maszyna, to musi być otoczona czymś żywym.
To już jest powiedziane w jedynce. I tutaj znowu szok niedowierzanie, bo Arnie nie posiada tej takiej swojej kultowej, czarnej, pięknej, skórzanej kurtki, tylko wpada...
Ona nawet w ogóle nie jest skórzana, to nie, jest najlepsze.
Tak. On wpada na bandę jakichś takich totalnych punków.
Takich typowych, stereotypowych panczurów lat 80. Jeśli pokazujemy gościa z irokezem na głowie, to nie jest dobry bohater, to jest zwykły zbir.
Nie? Ale jeszcze musicie tych punków tak podnieść, bo są tak mega punkowi, są tacy po prostu...
Oni są ultra punkowi. Jeden z aktorów to jest Bill Paxton, dosyć znany aktor.
No właśnie zauważyłem, że chyba tego ziomka skądś zna. A gra takiego, kurde, jakiegoś dziwnego pankola. I on tam zawiera jakąś taką kurde, jakąś bluzę punkową.
To jest taki długi, dziwny płaszcz i zakłada, no, ma jakieś takie wzorki nawet na tej koszulce, których nikt nie pamięta. Nikt tego nie pamięta. Tak samo jak większość ludzi. Ja miałem w głowie wtłoczone, że on okulary ciemne miał od początku.
Nie.
Co nie jest prawdą. On te okulary zakłada dopiero później w ciągu filmu. W dwójce miał od początku. Ale w jedynce nie.
No i on sobie tam ląduje i zaczyna swoje poszukiwania. On chyba tam prawie też od razu idzie do budki telefonicznej.
On bardzo metodycznie to robi. Robi wszystko, co zrobiłby dowolny bohater lat 80., kiedy potrzebuje kogoś znaleźć, czyli podniósłby książkę telefoniczną, która jak wiadomo jest wszędzie teraz, i jest w niej każdy.
Tak, teraz jest to może dziwne, ale rzeczywiście we wszystkich filmach tak się robiło. I oczywiście on chyba wyrywa stanęcza, nie wyrywa stanęcza.
Każdy zawsze wyrywa kartki i nikt nigdy nie trafił na książkę, na której akurat tej kartki brakowało, bo ktoś inny ją wyrwał, jakiś but z przyszłości.
Tutaj on chyba nie wyrywa, wyrywa nasz...
No nie musi, no po co mu to, nie? Jest robotem.
Jest robotem. I zaczyna metodyczne likwidowanie
ludzi o nazwisku Sarah Connor. Ponieważ on szuka Sary Connor, wie, że tak się nazywała matka Johna Connora, wie, że mieszkała w Los Angeles wtedy, no i musi ją po prostu znaleźć i odszukać. Jedzie po kolei po książce telefonicznej. Calriss, czyli ten obrońca, o którym mówiliśmy przed chwilą, nazywa się Calriss, jest bardzo bliskim przyjacielem Johna Connora z przyszłości, jego najbliższym tutaj podwładnym i porucznikiem. I on go wysyła. I on ląduje, w przeciwieństwie do Arnolda, który w perfekcyjnej pozie się gdzieś tam pojawia. On ląduje oczywiście wyrzucony, ewidentnie widać, że tutaj biologiczna materia tutaj przejęła kontrolę nad nim.
Jego tam boli, on tam prawie się zatacza.
On jest w ogóle poparzony, oni później mówią policjanci, że on ma poparzenia, które wyglądają jako to popromienne poparzenia. On wygląda, jest cały ten, oczywiście też nie może mieć ubrań, więc pierwsze co robi, to rabuje jakiegoś biednego bezdomnego.
Tak, i oczywiście tutaj pojawia się błyskawicznie policja, która jedyne co robi, to chroni bezdomnych. Mm-hmm. I zaczyna go tam gonić. I go bardzo silnie goni, mam takie wrażenie. Mm-hmm. Kurde, gonią go po tych uliczkach. Mi się wydaje, że na
sytuacja... Jak na gościa, który ukradł spodnie bezdomnemu, tak, to faktycznie.
Kilka wozów gonią go po całych tych, mm-hmm, tam się wkrada do jakichś tam drzwi, wybija, wkrada, mm-hmm, do jakiegoś tam domu handlowego, zakłada taki płaszcz.
No, on kradnie coś
z tego. Płaszcz. No tam udaje mu się wywinąć.
Generalnie action beat. Chodzi o to, żeby przez chwilę coś się działo w filmie, bo ludzie zasną. Więc.
Ważne jest to, że mu się udaje wywinąć, wybiega, jeszcze spotyka kurde otwarty radiowóz, z którym leży na wierzchu szczelba, bo wiadomo, że w amerykańskich filmach policjanci zawsze jeżdżą pojedynczo, zostawiają
broń w radiowozie.
No i okej, on bierze piękną swoją strzelbę policyjną.
On chyba robi sobie obrzyna w ogóle z tej strzelby, z tego co pamiętam?
Tak, sobie robi obrzyna, żeby móc ją schować na pasku.
Pod płaszczem, tak.
Żeby nie było tego widać, także nie jest głupi człowiek.
Nie, to jest wojskowy, to jest Josiu, który całe życie spędził na wojnie, jakby nie było, nie?
On też metodycznie do wszystkiego podchodzi, tylko on w przeciwieństwie do Terminatora wie dokładnie, kogo szuka.
Mhm, wie dokładnie, kogo szuka. John Connor jakoś mniej więcej pamiętał, gdzie oni, chociaż nie było go na świecie, ale pamiętał być może, gdzie ta matka mniej więcej mieszkała, więc jest w stanie może to zawęzić jakoś. No i więc mimo, że Arnie przybył...
Tak, on jeszcze ma jej zdjęcie.
Tak, ma zdjęcie, które przywiózł ze sobą przychodzić takiego Polaroida, to jeszcze będzie na końcu.
I ma tą przewagę przed Arnie, także Arnie, który zaczął...
Zaczął wcześniej szukać i zdążył w międzyczasie zabić dwie niewinne osoby zupełnie.
W alfabetycznym porządku z książki telefonicznej zabił właśnie dwie Sary Connor.
Metodycznie, metodą przeszukiwania w głąb.
Tak jest, dwie Sary Connor. No już policja zaczyna się kurde denerwować, tak, panikować.
Że w ciągu jednego dnia zginęły dwie osoby o tym samym nazwisku i to jest prawdopodobnie seryjny morderca jakiś, który... Nie wiem, już
tam
pewnie.
Jest taki porucznik, który mówi, że nazwał go pewnie telefonicznym mordercą.
No, pewnie coś takiego, dokładnie. Prasa już wymyśla przydomek.
On już widzi, kurde, że to będzie.
To bardzo fajna postać, jest taki bardzo, bardzo fajnie stoicki ten policjant. Ten porucznik, jego kumpel jest ten, to jest oczywiście Bishop z Obcego późniejszy, ale bardzo niewiele robi w tym filmie. A ten policjant właśnie to jest bardzo fajna postać, jest taki bardzo fajnie opanowany. To mi się właśnie podoba. Nie pamiętałem tego z oryginalnego obejrzenia, a tutaj mi się właśnie bardzo podoba.
Ja też sobie nie pamiętałem tego. On nawet mówi, kurczę, on niby tam dzwoni do tych wszystkich, oni tam... Policja nie jest taka głupia, ale też tak jak w filmie nie do końca działa, do końca jak powinna, bo rzeczywiście zaczynają dzwonić po tych Sarah Connor. I on mówi, że nie odbiera, ta Sara nie odbiera, kolejna, czyli ta matka, żona Connora nie odbiera. Nie wiem, dlaczego nie odbiera.
Ona nie odbiera, bo tam było takie zamieszanie, że oni niby miała iść na podwójną randkę chyba, czy coś takiego, czy ona miała gdzieś iść z jakimś swoim facetem, który niby nie dojechał. Jej kumpela swojego faceta akurat tam gości w domu, więc ona po prostu sobie wyszła gdzieś tam do jakiejś knajpy.
Jeszcze oni jeszcze mówią, że też nie, że jej nie ma na miejscu, ale może rzeczywiście nie odtworzyła ta jej koleżanka tym policjantom. W każdym razie ona, Sara sobie w końcu wychodzi na miasto coś zjeść. I tutaj porucznik postanawia, że wykorzysta te hieny media i po prostu powie przez w telewizji, że Sary Connor się zgłosiły, pochodzi mordulec i chce je zabić. Na szczęście Sara Connor rzeczywiście zauważa to, ale ona już nie wie jeszcze, że jest śledzona już.
Nie wiesz, śledzona, już w pobliżu kręci się Kyle Reese i ona chyba jako pierwsza jego zauważa i myśli, że to jest właśnie ten morderca. No, wygląda podejrzanie, ma jakiś dziwny płaszcz i tak dalej. Ogólnie no, wygląda jakby kurczę, z wojny wrócił. To wygląda podejrzanie.
Creepy wygląda. Długi prochowców jakiś chodzi w spodnie. No okej, wygląda.
Spodnie wygląda jakby zwinął bezdomnemu, nie.
Mega creepy. A tam biega do jakiegoś takiego klubu techno, jak jeszcze tego nie było.
Ale kluby były i nie takie rzeczy ci powinien się działy w latach 80.
Takie rzeczy się działy, mówisz. Dzwoni na policję, policja mówi, że zaraz tam przyjedzie, żeby ona poczekała.
Że ma w międzyczasie iść po prostu pomiędzy ludzi, bo wtedy morderca nie uderzy.
Miejsce publiczne jest tam bezpieczne, pan policja.
Który nie zna Arnolda,
nie zdaje sobie sprawy, jak się myli. I zaczyna się akcja.
Zaczyna się akcja, Arnold oczywiście nie waha się, żeby wyciągnąć strzelbę.
Jeszcze skąd Arnold wie, że ona tam się... Tam się w ogóle zjawiła.
Skąd wie? Jeszcze wpadł do domu od niej.
Tak.
Od niej skasował dwie niewinne osoby, czyli te kumpele i jej faceta. ponieważ akurat nie ma nic innego do roboty, a już tam był, no to jest oczywiście skasował.
I tutaj taki plot device chyba w tym momencie, ona dzwoni w sumie, Sara chyba dzwoni do...
Ona chyba tak, ona dzwoni i się nagrywa na sekretarkę, na nieodzowny element fabularny lat 80.
Miał szczęście. Tak. Arnold, dzięki temu też... Dzięki temu i on, i ona...
Gdyby nie zadzwoniła na ten telefon, to Arnie by był przekonany, że zabił Sarah Connor i się zdeaktywował albo coś takiego, byłby koniec filmu.
Nie, on pewnie by szedł wszystkie inne kolejne Sary zabijać.
No nie wiem, wziąłby następne miasto, może nie wiem.
Czy było jeszcze kolejne Sary w sumie w tym, czy to było ostatnie?
Nie wiem, musiałbym zobaczyć, ile było ich, ile było nazwy. No, ciekawe.
Jeszcze były jakieś Sary kolejne. I tu jest taka scena bardzo fajna, jak ona siedzi sobie w tym barze techno i widzi tego Risa. I ona myśli, że to on jest tym elektronicznym mordulcą, a tak naprawdę on już biegnie, żeby uratować ją przed
Terminatorem.
Arnoldem.
Tak. Nie wiem, czy ile jest modeli Terminatorów i czy on znał tę twarz, może znał z przyszłości, no i biegnie, żeby ją ocalić, ponieważ to jest jego cel.
Nie no, Arnold był ewidentnie, widać było, że on idzie kogoś zabić.
Nawet gdyby nie był.
Nawet
gdyby to przypadkiem był prawdziwy morderca, to nadal.
A, jeszcze Arnold oczywiście jeszcze Terminator zdążył skoczyć do sklepu, wybrać najlepsze bronie, zabić...
Tak. Zabić gościa, którego wszyscy kojarzą z roli trzecioplanowych w wielu różnych filmach. Potem zastosował ten, tak jak Amerykanie mają takie podwórko Five Finger Discount. Jak ktoś ją ma w sklepie, to jest Five Finger Discount. Arnie zastosował One Finger Discount i po prostu zastrzelił gościa.
Zastrzelił. Więc Arnie ma taki fajny pistolet laserowym tym, co bardzo fajnie wygląda na filmach, bo zawsze można nacelować na człowieka tym celownikiem. A oprócz tego jeszcze wziął Uzi, żeby mieć tam drugą broń. On już idzie, kurczę, już chce strzelić, a na szczęście wtedy Connor wypada, robi się akcja. Zadyma, dużo śmierci
jak zawsze, ponieważ trzeba zrobić action beata oczywiście, bo już przez 5 minut nic się nie działo, nikt nie zginął, więc no i tam uciekają, no i zaczyna się seria takich ucieczek. Ten film jest taki dosyć, jakbym płasko może skonstruowany, chociaż nie, jeszcze później oni trafiają na policję, tak, bo się pojawia policjant.
Ale na początku, to po tym action beacie oni trafiają na policję, bo w tym momencie oni jak gdyby uciekają, tak. On już tam jej opowiada, że jestem z przyszłości, a to jest elektroniczny mordulec, on oczywiście mu w tym momencie jeszcze kompletnie nie wierzy, ale po 10 sekundach zaczyna mu wierzyć. No, że nie do końca wierzy, że to jest z przyszłości, ale chyba widzi, że ten koleś...
No tak. Że ten koleś broni przed jakimś zakapiorem
wielkości. Gonią się, uciekają samochodem, ten i goni samochodem, tam kurczę, dużo samochodów, dużo pościgów.
Nie jest aż tak dużo. Ten taki lepszy pościg jest dopiero na końcu, ale tutaj, ten film też nie ma jakiegoś ultra wielkiego budżetu. Miał dużo, ale nie mega duży.
Tutaj Arnie goni ich samochodem policyjnym, z tego co kojarzę w tym momencie. I tak się ten action beat kończy, że Arnie uderza, oni uciekają takim starym jakimś Fordem czy czymś.
Ściana, już policja prawdziwa też jest za nimi.
Tak.
I oni jakoś tak wprowadzają tego Arniego w ścianę, że on uderza, sami wychodzą z tego samochodu, bo nic im się prawie nie stało. Patrzą na ten samochód, a samochód jest pusty, bo Arnie zdążył się ulotnić.
Swoją drogą aż dziwi, że Arnie uciekł. Że ich tam uciekł. No i ta Sara przekonuje tego ziomka Ripsa, żeby on się poda, żeby nie było strzelania. Trafiają na policję. No i oczywiście policja, jak to policja, no ją tam uspokaja. Bardzo mili policjanci.
Sara Connor przesłuchują normalni, mili, dobrzy policjanci. Risa przekonuje, jak widzimy na nagranym VHS-ie, że przesłuchuje tutaj psychiatra. To też dosyć kultowy aktor trzecioplanowy, który chyba zmarł miesiąc temu.
O.
Więc on grał też w Dwójce, czego też nie wiedziałem, że on był w Dwójce, że to jest
ten sam
psychiatra.
Kurde, nawet...
Więc on
tam... Jest ten sam psychiatra, pewnie nie wierzyć w sumie, że on tyle tam przeżył.
Nie wiem, może wyszedł wcześniej wtedy z pracy i...
Ty, faktycznie on wyszedł wcześniej, bo oni się mijają w drzwiach. Ty, masz rację. W każdym razie
nie widział tej rozwałki.
Nie widział tej rozwałki.
Albo ją wygasił w swoją tutaj psychologiczną blokadę.
Tak. On właśnie mówi, że to jakiś wariat, ma jakieś tam psy.
Tak, że mówi, że to jest ten. Tak. On ma takie iluzje, że będzie koniec świata, to naprawdę częsty przypadek, że opowiada różne historie. Mówi, że zwykle te historie się nie kleją, nie? Ale ta jest prawie że perfekcyjna z tym wszystkim. Nie? No to będę ten zadaje kilka takich krytycznych pytań, które jakby próbują łatać dziury w filmie na przykład. Dlaczego ten?
Dlaczego właśnie o tym skórze?
Tak, o tej skórze, dlaczego nie można zabrać broni na przykład ze sobą, no bo musi być żywy, nie? Jak ten robot się przeniósł, bo on jest otoczony żołądkanką. I to jest takie, wiesz, to jest takie tłumaczenie trochę typu płaskoziemcy, nie? Że na każdą dziurę w teorii muszą wymyślić na taką teorię.
Jest jakaś odpowiedź.
Osobna teoria. Więc to jest mniej więcej podobny zabieg. Dlatego być może ten psycholog mu nie wierzy, bo bardzo sprytnie ponamierzał luki w tej jego historii i jakby je wskazał. Nie?
I
dobry psycholog.
Dobry psycholog. A sobie tam odpoczywa, leży na jakiejś kanapie. psycholog wychodzi, właśnie mija się drzwiami z Arnim. Arni wchodzi i się pyta, czy jest tu Sarah Connor. Jest, ale proszę nie wchodzić. I on mówi tu słynne swoje I'll be back.
On mówi, że ja tu jeszcze I'll be back. Tak. I faktycznie za chwilę wraca w radiowozie.
Ja doczytałem, że on bardzo długo Arni się uczył.
Tak, I'll jest bardzo trudne do powiedzenia, jeśli ktoś ma głęboki austriacki.
Oni go tam mówili, że może I will be back, żeby
Cameron
powiedział,
mówi, absolutnie nie, tak, musi tak, być, nie może tak być.
Tak, nie, musi być, on się uczył się tego. A to jest w ogóle fajnie pokazane, bo on tam wchodzi, tak się rozgląda i chyba po prostu ocenia, czy będzie w stanie przejść przez to takie zabezpieczenie przed po prostu na policji, przed taką bramkę, tak? I'll be back i rzeczywiście wraca zaraz samochodem
przejeżdża. Przez wejście przybija tego biednego policjanta biurkiem do ściany prawdopodobnie.
No i robi się rozwałka, biedny policjant.
Robi się rozwałka, jest bardzo fajna scena. To chyba nie jest pierwsza scena, w której widać wzrok Arnolda, ale widać ten charakterystyczny tak zwany Terminator View. Tak. Że jeśli...
A to też bardzo późno, to rzeczywiście jest późno, pojawia się w tym filmie.
Późno pokazane.
Późno.
I jest ten czerwony celownik, jakieś takie napisy i tak dalej. Z boku przewija się kod Assemblera w ogóle. To jest Assembler 6502. I fani znaleźli, skąd jest ten kod. On jest skserowany z jakiegoś pisemka aplowskiego, bo to jest do Apple'a.
Tak.
Jakiegoś Nibble.
Tu jest kod, tam są jakieś fragmenty pamięci wypisane.
Kod, gdzieś tam coś w Kobolu ktoś kiedyś namierzył. Także takie zupełnie rzeczy powiedziałbym. Później... Arnold jest oparty, te 800 jest oparty na procesorze 6502.
Nie wiem, czy zauważyłeś, w późniejszych filmach to zostało zastąpione jakimiś rzeczami z DOS-a, sterowaniem pecetów, a tutaj jeszcze nie mieli takiej technologii za bardzo.
Tutaj jeszcze na starym, dobrym, aplowskim czy tam mosowskim procesorze.
Robocop
jest na DOS-ie.
A tutaj widzicie na assemblerze tego komodorowskim czy tam aplowskim, nie ma znaczenia, także jest to starsza technologia, ale wiadomo, lepsza. No i niestety biedni policjanci nasi giną.
Wszyscy giną. Jest kilka bardzo fajnych scen. Na przykład zauważyłem taką scenę, w której Arni strzela do gościa przez ścianę. Widzi, jak gościu wbiega za ścianę, a Arni celownikiem przechodzi za tą ścianą i załatwia go przez ścianę. Także jest kilka bardzo fajnych rzeczy, takich trochę nieoczywistych.
Generalnie Arni jest bardzo metodyczny, bardzo, bardzo inteligentnie robot działa. I oprócz tego, że nie mówi, bo to Arni i wtedy jeszcze za bardzo nie potrafił mówić, to jego postaci nie można... Nie jest taki tępy Terminator, jak to się później mi się wydaje w jedynce ocenia, że ten Terminator był taki, po prostu chodził, mordował. Nie, on jest dosyć inteligentną maszyną. Dosyć inteligentną maszyną. Jeszcze później do tego wrócimy. No a w tym momencie oczywiście znowu Reeves. Udaje mu się uciec z tego, z aresztu, no wiadomo, tam jest rozpierdziucha, bierze tą Sarę i znowu uciekają i znowu...
Generalnie ten film jest skonstruowany tak, że są
kolejny
sceny ucieczek przed tym robotem przetkane infodumpami, czyli kiedy Kyle Reese opowiada, jak to jest w tej przyszłości, dlaczego była ta wojna, jak to się działo, na przykład jest bardzo fajny też motyw, którego też nie pamiętałem, to, że oni wykorzystywali psy w bazach, bo psy potrafią perfekcyjnie wywęszyć Terminatora i to
jest
się powtarza
ważne.
W dwójce.
Tak,
to też jest w dwójce.
Psy wykrywają Terminatorów. W ogóle są, w tym momencie się w ogóle pojawia chyba nawet, oprócz tego, że jest na początku scena z tej przyszłości, gdzie te roboty walczą, notabene to wygląda trochę słabo, to się wydaje takie...
Jak porównamy z dwójką, to jak najbardziej, tak. Ale tutaj... pamiętajmy, że nie oglądaliśmy jeszcze dwójki.
Tak. Teraz to widzisz, te miniaturki jeżdżą, ale jak ja to pamiętałem, to mi się to wydawało...
Ja widać, że oni biegną na tle ekranu kinowego na przykład, jest rząd gruzów, a w tle jest ekran kinowy,
I tak trochę jak, kurde, Jezu, jak jest ten film, Żołnierze Przyszłości? Nie. Bierzemy w kosmosie z robalami.
No Starship Troopers.
Starship Troopers. Oni tak właśnie biegają trochę, jak ci Starship Troopers, tak w ogóle bez składu i ładu. Tam się
nie jest pięciu, a w Starship Troopers naprawdę były całe chmury tych ludzi.
Ale tam jest lasery, bez tego. To wygląda mega tak, lat 80. post-apokalipsa. Trochę jak w Mad Maxie, nam się wydaje, ta scena wygląda.
To jest film z lat 80., który jeszcze nie wygląda 80-sowo, bo jest taki jeden punkt, w którym filmy zaczynały wyglądać jak to, co kojarzymy z latami 80., ale to jeszcze nie jest ten moment.
Jeszcze jest trochę
Więc jeszcze wygląda trochę staro. Są te ciemne obiektywy, słabo doświetlone. To można cały program zrobić o tym, ale to jest jeszcze przed tego przełomu.
Dwójka potem to zmieniła. I on tam znowu śni o tej przyszłości, śni o tym właśnie, jak był w bazie, jak Terminator wpadł do bazy, jak miał zdjęcie właśnie Sary Connor, na nie się gapi po prostu ten miłośnie na to zdjęcie. Później te właśnie psy wykrywają Terminatora.
Tak, wchodzi jakiś gościu, właśnie pies zaczął szczekać, a coś się okazuje, że to Terminator, który wlazł do bazy, ponieważ Terminatory zostały wymyślone, ten model Arnolda.
Bo wcześniej to były takie zwykłe roboty.
Po to, żeby ten bazowy model, nie pamiętam numerka, to byś musiał zobaczyć, jest fajny lore w grze, bo kilka udanych gier w latach 90. Jedna z pierwszych gier w ogóle z trójwymiarowymi przeciwnikami. Terminator to wtedy zrobił za siebie Bethesda, jak jeszcze była studiem. Więc całkiem udane. I tam jest taka malutka encyklopedia, i tam jest napisane, że był kilka modeli Terminatora. Pierwszy to jest ten normalny szkielet, który chodzi.
On nawet mówi. I on został właśnie... szkielet.
Potem był T-600, który miał powłokę z gumy. Z daleka łatwo można było go pomylić z człowiekiem, ale z bliska już nie. I później model Arnolda, czyli T-800, to już jest ten, który miał prawdziwą tkankę dookoła. I dopóki nie zrobił czegoś podejrzanego, to można było się pomylić, chyba że się miał psa. I wtedy pies perfekcyjnie potrafił zawsze wywęszyć tego Terminatora.
On się budzi, pada Terminator, oni uciekają i znowu się ścigają. To kurde, czym oni się teraz ścigają? Jakimi samochodami? Jaka to jest, kurde? Nie pamiętam. Te sceny niestety mi się pościgów zlewają, kurde.
Sceny się zlewają,
one są bardzo się podobne.
Kilka razy uciekają, potem uciekają na granicę miasta, potem są w takiej rurze, w takim jakby akwedukcie. Nie wiem, jak akwedukcie, tylko w takiej rurze jakby przeciwdeszczowej.
Tak.
Chyba są tam, potem są w jakiejś chacie, nie mam żadnego pojęcia. Potem Sara dzwoni do matki i to jest tak, błąd, ponieważ jest Arnie błąd. Nie wie, jak to zrobił, prawdopodobnie zabił tę matkę, nie wiem, jak go znalazł.
Tak, ale prawdopodobnie
zabił tę matkę, bo udaje jej głos. To też jest kanoniczne i też nie pamiętałem tego, bo w dwójce wiadomo, że Terminator udaje
tam
głos.
Jest taki moment, że on sprawdza, że ona ma właśnie, jej matka ma chatkę gdzieś tam.
Tak?
Tak, jest taki moment. On to teraz nie pamiętam, kurde, gdzie on to sprawdził, ale on to sprawdził. On to sprawdził, że ona właśnie, ta matka tam mieszka i dlatego tam pojechał. A Sara zadzwoniła z hotelu. Że właśnie do mamy.
On przewidział, że mimo że Riz zabronił dzwonić gdziekolwiek i z nikim się kontaktować, to ona uznała, że musi zadzwonić do tej matki i zadzwoniła. Arnie już w tym momencie ją zabił i sklonował jej głos.
I to jest właśnie ten moment, kiedy się okazuje, że Arnie naprawdę jest jako robot inteligentny, bo pojechał do tej matki, załatwił ją, zaszył się, czekał na telefon od Sary i dopiero wtedy ruszył jak gdyby dalej. Że to nie jest taki moldulec, co chodzi po prostu i molduje.
Nie, to nie jest tempo, maszyna po prostu idzie naprzód i kasuje wszystko na swojej drodze. Czasami mu się zdarza.
Tak się on pamięta z jedynki. Tak. A naprawdę on tak się
nie pamiętał, tylko te sceny akcji, a nikt nie pamięta tego, co dzieje pomiędzy.
I dlatego to, że mi się wydawało, że jest dziwne, że on uciekł od tej policji, to nie jest dziwne, po prostu się musiał na chwilę wycofać. Ale ja miałem w głowie, że on po prostu idzie i prze, a on nie, on jak gdyby potrafi zdecydować się, że wycofać na chwilę może. Jest to...
Jeszcze była po drodze ta scena, której nie wspomnieliśmy, ale jest ta scena, w której on się wycofał do takiej Meliny swojej, która potem wynajął w ogóle mieszkanie, bo tam chyba, że przejął po kimś.
Tak.
Bo tam jakiś gościu tam się dobija i się pyta, czy ten, czy coś oczyszczy, coś takiego, nieważne. W każdym razie Arnie tam siedzi i jest ta kultowa scena, po której wszyscy tam mydleli w kinie, gdzie Arnie wyciąga sobie kulę z ręki, a potem jeszcze sobie naprawia to oko, które miał uszkodzone i po prostu wyciąga to już od tkankę i zostawia tylko soczewkę pod spodem.
Ale muszę ci powiedzieć, że to wychodzi... jest gumowa twarz Arniego.
Jest, bo to jest, ale to jest świetnie zrobione, jest takie studio, był taki specjalista od efektów, który miał studio, Stan Winston. On już tam już parę lat nie żyje, ale wtedy miał to studio, on robił efekty we wszystkich tych naprawdę dobrych filmach, gdzie są jakieś takie efekty mechaniczne, wszystkie filmy z Arnoldem, wszystkie tam Pamięci Absolutnej i tak dalej. To są studia tego gościa i to jest naprawdę genialny specjalista od tego. Wtedy jeszcze nie było takiego mega budżetu jak w dwójce.
W dwójce
w ogóle bez zastrzeżeń.
Dwójka to jest o wiele lepiej. Ale on sobie musi wydubać oko, bo ma uszkodzone, mu widać kamerkę.
I w tym momencie on zakłada te okulary, ponieważ to jest logiczne, ponieważ ludzie jak zobaczą te diody, to spanikują i...
Tak, on okulary zakłada po to, żeby właśnie móc dalej...
Żeby się zamieszać, żeby egzystować. Żeby dlaczego Arnie zakłada w dwójce okulary, to nie mam pojęcia, ponieważ maszyna świadomie zakłada sobie okulary, zmniejszając sobie skuteczność sensorów.
Bo w dwójce on jest cool.
Pewnie jest cool.
Pewnie go zaprogramował John Connor, że jest ma być cool,
tak.
Że ma mieć okulary. Natomiast tutaj on rzeczywiście jedzie. Tam jest scena miłosna pomiędzy w tym hostelu pomiędzy Sarą i Reevesem.
Która będzie dużo ważniejsza, niż by się wydawało.
Tak, on tam się jej przyznaje, że tam opowiadał ten jej ojciec, że jej syn opowiadał jemu o niej i on widział jej zdjęcie i zakochał się w niej. I mówi, po co ci to powiedziałem? Takie trochę emo. A ona go też jak gdyby...
Później stanie się jasne, że John Connor od początku to planował i zrobił to specjalnie, żeby te, tak poprowadzić te zdarzenia.
No ale oni tam jeszcze...
No to jechać, oni przygotowują sobie przede wszystkim bomby rurowe.
Tak.
Kaliuris, który jak wiadomo całe życie na wojnie spędził. Jak robić bomby rurowe?
Nie mam pojęcia skąd wziął. Plastik robi, mówi, że robi plastik, nie wiadomo o co chodzi, ale robi jakieś takie wybuchowe. I na szczęście pies właściciela zaczyna szczekać, wiadomo, że przychodzi Terminator. I mijają się o włos i kolejny, co tam się dzieje na dworze?
Śmietniki
się toczą. Na szczęście pies właściciela ostrzega ich, że idzie terminulec. O włos się mijają, biorą jakieś auto, uciekają. Jest chyba ta... To już jest ostatnia scena ucieczki?
To jest, wydaje mi się, to już jest ostatni pościg, kiedy oni są na to stali. I najdroższy na pewno z nich, bo najwięcej AIDS zostaje rozwalone, w tym cysterna.
Tak.
Arnold zostaje chyba wpada pod tę cysternę i cysterna eksploduje, bo zawsze eksploduje. W każdym razie Arnie kończy w wielkiej kuli ognia. Nie wiem, czy nie w było, środku
to
wtedy,
nie,
czy...
To nie było tak, że Reese rzucił gdzieś tam, przyczepił do tej cysterny.
A, tak, odrzucał ładunki wtedy.
Tak. Tak, nie kończy w wybuchowej cysternie, ale to go za bardzo nie...
Tylko nawet ci powiem, że jest taki moment, że bohaterowie już myślą, że to już jest po wszystkim, także nawet gra muzyczka z końca filmu, ale nagle się okazuje, że z płomieni wstaje, ten Arnold już jest cały opalony, więc został już tylko szkielet i wygląda jak ten taki potworny kościotrup.
Który... Tak, od tego momentu w ogóle jest chodzi kościotrup i tutaj ci muszę powiedzieć, że ewidentnie widać, kiedy to jest poklatkowa animacja, kiedy wygląda jak szkielety z tych starych filmów z lat 70., a kiedy widać, że jest jakiś koleś toczony na tym, na wózku i ma tylko jest taką papet, no po Boże tą
animatroniczną
kukiełką, co wygląda wiele lepiej. Mhm. O wiele lepiej wygląda, ale oni chcieli go całego pokazać, dlatego wtedy wygląda dziwnie, bo on wtedy idzie tak...
No, tak było, że trochę kuleje, albo tak po prostu wyszła animacja.
Ale to widać, że on jest...
Kuleje, bo pamiętam, że w jakimś making ofie było coś takiego, że nagrali kulejącego Arnolda i potem animatorzy dopasowywali to do ruchu Arnolda, żeby wyglądało naturalnie. Więc ona mi dopada, generalnie potem jest szamotanina, potem Kalidus wyciąga chyba już ostatnią swoją bombę rurą, wtyka mu w żebra, bo Terminator już go trzyma praktycznie.
Tak.
Wtyka mu to w żebra i eksploduje, zabijając też siebie przy okazji.
Tak, i nasz główny protagonista ginie.
Wszyscy znowu myślą, że już koniec, a okazuje się, że Terminator znowu wstaje, bo pół Terminatora dalej jest groźny.
Wstaje, to jest taki eufemizm.
Porusza się.
Po prostu idzie, czołga się.
Ale oni są akurat w jakiejś fabryce, jak to często takie filmy akcji się kończą w takich dziwnych, jakichś industrialnych miejscach. Sarah Connor ucieka przez taką prasę, a on oczywiście wchodzi za nią, to w tym momencie nagle, nie wiem, przepadł zdrowy rozsądek, może już ma jakieś tam zakłócenia, więc wpełza za nią do tej czołga i pamiętam tę scenę z jakiegoś programu telewizyjnego, w ogóle nie wiedziałem o istnieniu Terminatora wtedy, ale pamiętam tę scenkę i pamiętam, jak gościówka wybiegła wtedy, wyczołgała się z tej prasy, wcisnęła guzik i prasa zmiażdżyła najdroższy tutaj rekwizyt całej produkcji filmowej, niszcząc go kompletnie i pamiętam jeszcze też z dzieciństwa tę gasnącą czerwoną lampkę. Kompletnie nie wiedziałem, co to za film, ale pamiętam, że jakiś potworny szkielet z metalu, robot został zmiażdżony przez jakąś prasę w fabryce. No. To jest pokazane faktycznie i faktycznie widać, że się miażdży i widać, jak te stawy i to jest faktycznie, został zmiażdżony prawdopodobnie jeden z najdroższych rekwizytów filmu. Pewnie jest w jakimś muzeum teraz ten placek z metalu.
Ręka tylko została.
Została tylko wystająca ręka, która już tam sięgała i tak się kończy film.
No, oprócz sceny takiej powiedzmy...
Filmy jeszcze jedną scenę, w której bohaterka...
Epilogowej, tak. Ona...
Bohaterka jest na stacji benzynowej, tutaj widzimy, jak powstaje to zdjęcie, bo dzieciak gdzieś na granicy z Meksykiem zrobił jedną fotkę za jakieś tam dolary, żeby je sprzedać.
I okazuje się, że jest w ciąży i zaczyna nagrywać dzienniki, żeby uczyć już tego swojego...
Kupiła psa,
bardzo ważna sprawa. I zaczyna już nagrywać rzeczy dla swojego
ostatnia,
syna.
I ostatnia scena, kiedy ten Meksykanin tam mówiła, tutaj seniora, tu się burza zbliża i ona jedzie właśnie w stronę tej burzy.
A ta burza wygląda jak okropny matte painting. Taki mega brzydki.
No, wiesz, no pół kadru jest nagrane inną kamerą niż drugie pół.
Ale nie mogli znaleźć po prostu tła jakiegoś, dziwnie to wygląda. No i ona jedzie ku przyszłości niepewnej, że tak
przyszłości
powiem.
Niepewnej. Ten film generalnie to jest jeden z tych filmów, które wprowadzają, no, chyba najstarszy film, który ja kojarzę, na pewno nie pierwszy, ale pierwszy, który ja kojarzę, który wprowadzają taki motyw science fiction, to jest się wydarzenie bez powrotu, wydarzenie bez początku. W filmach po podróży w czasie czasami zdarzają się wydarzenia, których początku nie da się wskazać. Nie? Czyli John Connor wysłał swojego przyjaciela w przeszłość, potem się okazało, że ten przyjaciel z przyszłości jest ojcem Johna Connora, więc jakby... Skąd powstał ten oryginalny John Connor, nikt nie wie, no bo zanim po raz pierwszy został Kyle wysłany w przeszłość, no to kto w takim razie począł Johna Connora, nie wiadomo. Tak samo jak się trochę dłużej pomyśli, no to można sobie uświadomić, dlaczego John Connor dał temu swojemu przyjacielowi tą fotkę, dlaczego ciągle opowiadał o tej matce i tak dalej, żeby jakby skłonić go, żeby on się zdalnie już zakochał wstępnie w tej matce, że jak ją spotka, to się zakocha od razu i wtedy będzie mógł być jego ojcem. Także on prawdopodobnie, znaczy ona powiedziała, bo
ona mu to mówi, że
jego ojcem jest gościu, którego on sam wysłał z przyszłości. No. Więc jest to właśnie jeden z takich, no, wydaje mi się, że najpopularniejszy film z tym właśnie wydarzeniem bez początku. No. W dwójce też to jest.
Też
ten motyw się pojawia. Także to jest ta koncepcja. Po drugie, no film dosyć mroczny. Nie? Nie powiesz mi, że ten film to jest taki typowy science fiction. To jest film, który...
To jest jest mroczny, znaczy to jest bardziej film akcji niż science fiction.
Powiedz za chwilę, co to jest.
Co powiesz, co to jest? O kurde, Michał powie, tak zwane Michał mówi o czymś film. Zapraszamy na segment, Michał mówi o czymś film naprawdę.
Filmy z mroczy, oni mówią, że to jest neo-noir. Filmy noir to są, wiesz, te filmy, które wszyscy kojarzą za 30, o tym detektywie, który walczył z mafią, mimo że wierzył, że nawet system sprawiedliwości jest bardziej tak samo skorumpowany jak mafia. No, może... I wszystko, co on robi, nie ma sensu. Na tym polega nihilizm, że się nie wierzy, że cokolwiek ma sens.
No na pewno jest ciągle w nocy, praktycznie rzecz biorąc. Znaczy,
inaczej, ten film w żadnym momencie nie mówi, że tej wojnie da się jakoś zapobiec. Że
nie,
nigdy, w żadnym momencie ten film nie jest o to, że da się zapobiec wojnie. Jedyne, co można zrobić, to nie zakłócić przyszłości, żeby John Connor nadal w tej przyszłości istniał, żeby mógł, może w tym momencie uratować
ludzkość. Tak, to jest. Tylko chodzi o ratowanie Johna Connora i żeby ludzkość w przyszłości dzięki temu miała szansę.
Miała jakąś nadzieję, ale dla tej ludzkości, która tu jest, dla Sary Connor, dla nich nie ma nadziei.
Oni już nie żyją. Oni już nie żyją. To czym jest ten film?
A czym jest ten film? Znaczy... Bardzo proste, o aborcji.
O mój Boże!
No wiesz, no, maszyna z przyszłości, potwór bez uczuć, wyprodukowany przez cywilizację śmierci, cofa się w czasie, żeby zabić człowieka przed jego narodzinami. No jak to nie jest film o aborcji? Dobra, żartuję, ściągnąłem to zresztą od tego psychologa, który mówi, że to jest taki rodzaj wstecznej aborcji. To, co oni
faktycznie powiedział to, dobra.
Ale mogę ci powiedzieć, czym jest ten film, a czego bardzo wielu ludzi nie dostrzega. Ten film jest horrorem. To jest mniej film akcji science fiction, a bardziej horror. Zauważ, że mamy tu potwora z zaświatów, który jest kompletnie niepowstrzymywalny żadnymi normalnymi metodami, który jest nieugięty w parciu do celu. Reese zresztą mówi, że z nim nie da się negocjować, nie da się go powstrzymać i on nigdy nie przestanie. On jest jak ten właśnie taki nadnaturalny potwór z filmów typu Freddy Krueger, który po prostu chce zabijać. Freddy Krueger ma więcej osobowości, ale...
No i faktycznie spełnia wszystkie zasady horroru, czyli tak. jest po kolei coraz bardziej rośnie ten, coraz bardziej potwór się od człowiecza. Najważniejsza sprawa, nie ginie od razu, tylko trzeba go parę razy zabijać.
Tak, trzeba go parę razy zabić, dokładnie. Tak, dokładnie. Są właśnie te segmenty. Nawet w tym filmie występuje wszystkie pięć oryginalnych archetypów postaci horrorowych. Trochę trzeba naciągnąć, ale jest. Jest pięć. To z kolei jest takiego filmu Dom w głębi lasu. Bardzo fajny metafilm z lat późnych 2000. Fajnie, chociaż trochę przygnębiający, bo uświadamia człowiekowi, jak niewiele wymyślono od lat 80. w horrorze. Ale generalnie jest pięć archetypów.
I kiedy giną, tak?
Pięć archetypów postaci horrorowych. No. Rycerz, mędrzec, błazen, ladacznica i dziewica. Dziewica w znaczeniu klasycznym, czyli osoba czysta, osoba jakby nie skala czymś. Niewinna.
Niewinna.
Rycerz to jest wiadomo, Kyle Reese. No. Mędrzec, ta postać jest trochę rozbita pomiędzy tego policjanta, tego takiego bardziej stoickiego.
Pusznika,
mędrzec jest zawsze opanowany, spokojny, on coś nosi. Mędrzec generalnie zwykle w filmach wnosi jakąś wiedzę, której bohaterowie nie mają. Tutaj jest trochę to naciągnięte, bo tutaj w momencie Kyle Reese na VHS-ie przejmuje tę rolę i on opowiada lore. Więc on jakby opowiada coś więcej o tym. Błazen to jest ten facet tej kumpeli, który dzwoni i gada świństwa przez telefon, a nawet nie wie, że gada z Sarą Connor, nie ze swoją dziewczyną, ona się śmieje.
Tak, dokładnie.
Ladacznica, to jest ona. I kolejny motyw z filmów horrorowych, jeśli uprawiasz seks, zginiesz. Zginiesz, nie ma szans, to z kolei z krzyku. Ale to jest jasne dla każdego, kto ogląda jakiś dowolny horror, taki klasyczny. Jeśli uprawiasz seks, zginiesz absolutnie i ci koleś się giną dosłownie minutę później. Potem jeszcze seks uprawia Sara Connor i Kalis to robi, ginie później. Także nie ma dla ciebie ratunku, Sarah Connor musi przeżyć.
Trochę slasher, tak? Według ciebie.
Mówią, że ona jest ostatnim archetypem, dziewicą zwaną też najczęściej ostatnią dziewczyną. The final girl. I to jest ta osoba zawsze,
co przeżyła.
Prawie zawsze to jest dziewczyna, która zawsze ma jako jedyna ma szansę przeżyć w tym filmie. Ponieważ ona jest niewinna. Nie? Ona jest tak, nieskazana. Tak, to nie jest postać, którą od razu byśmy uznali za ciekawą. Ona się staje ciekawa w tym filmie.
I to jest w ogóle też ciekawa sprawa, o której mówisz, że w tym filmie Sarah Connor nie jest twardą, bohaterką, przywódczynią wojny, przywódczynią, jakiejś ruchu oporu, czy przynajmniej nauczycielką przywódcy ruchu oporu, tylko jest taką normalną, wesołą dziewczyną z normalnym życiem, która się strasznie boi tego, co ją tam spotyka. Mhm. Trochę się szybko przyzwyczaja do tego, co tam się dzieje.
To jest też zabieg z horroru, że postacie zyskują siłę w trakcie, w miarę walki z tym wrogiem. I jeszcze motyw horrorowy jest taki, że bardzo ciężko zabić tego przeciwnika i dlatego cały czas podnosimy stawkę, a film się kończy w jakimś miejscu, w którym jest duży potencjał do environment killing, żeby da się go zabić środowiskiem, ponieważ w ciągu filmu bohaterowie i widzowie przekonują się, jak bardzo niezniszczalny jest ten robot, czy ten przeciwnik normalnymi metodami.
Wiemy, że nie można go zabić w żaden naturalny sposób, żadną bronią, niczym.
Albo w tym, można albo posiąść jakąś wiedzę, która pozwoli go zabić, albo zdobyć jakąś broń, która pozwoli go zabić, zaciągnąć go w jakieś miejsce, gdzie można go zabić. Na przykład Freddy Krueger w jedynce, tym bardziej klasycznym, musiał zostać wyciągnięty do rzeczywistości ze snu, musiał być wyciągnięty do rzeczywistości i tam można go fizycznie zabić. I to zrobił bohater.
Zamknąć w
tutaj to tak został zaciągnięty przypadkiem do wygodnie znajdującej się na drodze bohaterów fabryki.
Inaczej byś nie dało.
Bo inaczej bardzo ciężko byłoby go zabić.
Terminatorzy są praktycznie niezniszczalni. No to rzeczywiście.
To totalnie horror.
Horror i to jeszcze z elementami slashera.
Dokładnie. Pomysł dla Terminatora podobno narodził się z tego, że James Cameron, nie wiem co, wećpał, ale miał jakiś, tak, ale miał jakiś koszmar, w którym śnił mu się górna część robota, która gdzieś tam się czołgała z nożem w ręce. I no. Generalnie Terminator jako pierwszy był pisany jako taki straszek, gdzie robot chodzi i morduje ludzi.
W ogóle to później to, że coś, że taki górna część człowieka łazi i chce kogoś zabić, to jest dosyć
znane. To jest w filmie, tylko nie ma noża.
To jest dosyć znane.
No, jeśli mamy robota i musimy zrobić coś dramatycznego, to trzeba go przepołowić w obcym, to przecież jest w dwójce na przykład.
Więc... I na końcu w ogóle jest szkieletorem, takim szkieletor, totalnie szkieletorem.
To już jest totalnie upiór taki kompletny, nie?
Tak, jeszcze mu się oczy świecą, to kurde, wiesz, to
totalnie. Jak widzisz, to jest naprawdę, im dłużej się o tym myśli, tym bardziej to przestaje film science fiction być, a zaczyna być takim naprawdę klasycznym horrorem. Takie zadośćuczynienie. Dwójka już nie, bo oczywiście ludzie znowu mają zepsutą percepcję oglądać dwójkę. Ale jedynka jest właśnie tym. Jedynka jest horrorem.
Jeszcze tak mi się skojarzyło, że też przeczytałem ostatnio, że w ogóle ze względu na budżet próbowali Camerona przekonać, żeby ta skończyła się na drugim zabiciu, czyli na wybuchu na wybuchu cysterny, ale podobnież nie dał się przekonać. Już chyba na postprodukcji mówili mu, żeby nie dziwota, bo tam kurde największa chyba kasa szła na końcu.
Tak. No ta animacja przecież jest mega droga poklatkowa, model, ten model ruchomy, animatroniczny. Więc mnóstwo budżetu, a na końcu jeszcze trzeba to zmiażdżyć, więc wiesz.
Więc go tam strasznie przekonywali, bo nikt mu tam, tak jak mówiłem, nie wierzył w to. Mhm. On tam w ogóle gdzieś tam mówił, że nie dali w ogóle kasy na reklamę, że to, ale miał być flop,
W jednym odcinku Community jest taka scena, w której Abed mówi, że dzisiaj będziemy oglądać film, dzisiaj będziemy oglądać ten film, który miał być przebojem, ale zniszczył go Terminator. Tam był film z takim, w którym Tom Selleck, znany aktor, Magnum z telewizji, miał walczyć z jakimiś mechanicznymi pająkami gdzieś w jakiejś przyszłości, czy coś takiego. Ja ten film muszę kiedyś obejrzeć, nie widziałem.
Widziałem
jego okładkę i to było w Community. Abed by nieprawdy nie mówił, więc...
Nie, on zawsze...
Więc trzeba kiedyś obejrzeć ten film. Znajdę go, namierzę tytuł i go pewnie obejrzę.
Obejrzymy. No, bo tu się okazało, że wielki sukces. I co, jakie ogromne później jak gdyby odciśnięcie swojego piętna na całej popkulturze, tak? Mhm. Chociaż tak do końca nie wiadomo, czy to jedynka z dwójką, bo o dwójce będziemy opowiadać następnym razem. Najważniejsze jednak jest to, że ten sam motyw później się pojawia w Kucykach Pony.
Ach tak.
Tak jest.
Podróżą w czasie, tak? A to na pewno nie z dwójki? Bo coś mi się wydaje, że to pewnie jest z dwójki.
To jest pewnie połączenie. Nie wiem, to jest połączenie tego i tego pewnie, bo to się zaciera. Chociaż te filmy dzieli naprawdę z parę ładnych lat.
Tak, że każdy pamięta fabułę jedynki, ale wszystkie obrazy, które mamy w głowie, pochodzą z dwójki prawdopodobnie.
No mówię, jedynka się trochę się gorzej zestarzała, bo te efekty na początku widać, że to kurde, że to są jakieś takie małe miniaturki. Nawet te śliczne, sztuczne twarze Arniego to są raczej z tych gorszych sztucznych twarzy Arniego. Oni tam bardzo dobrze...
W tamtych czasach było bardzo ciężko zrobić coś takiego. Ty mówisz, że w czasach dwójki, kiedy tych
dwie
się
to jest, tak, 1974 rok, rozumiem. Tam jest nawet tam w ogóle świetnie pokazane to, że oni jak pokazują mu twarz ludzką, to pokazują mu ludzką, jak tylko tą, że jak gdyby zmieniają kamerą, że to szybko się przełącza i nawet można się czasami nawet uwierzyć, że to jest Arni, ale mimo wszystko wygląda dziwnie. W ogóle Arnie przez pół filmu wygląda mega dziwnie, bo po tym wybuchu, pierwszym wybuchu jakimś tam, to w ogóle traci brwi. W ogóle wygląda strasznie, strasznie dziwnie. Kurde, totalnie wygląda robotycznie, bo wygląda taka glaca bez brwi, bo tam go... W ogóle jest zabawne, że mu tam brwi obcięli, nie wiem, co mu zrobili z tymi brwiami. Przez pół filmu wygląda totalnie po prostu dziwnie. Ale to tak chyba miało być, tak? On w ogóle w jedynce ewidentnie jest robotem. W dwójce już nie do końca, ale w jedynce ewidentnie wygląda jak dziwny robot i praktycznie nic nie mówi w cały film.
Tam jest naprawdę niewiele kwestii. W dwójce on jest trochę bardziej gadatliwy, chociaż też nie gada bez przerwy.
Ale...
Ktoś kiedyś policzył te kwestie. Jest więcej niż w Konanie, bo w Konanie on nie mówi prawie w ogóle nic.
Ja tutaj parę rzeczy mówi, tak? I'll be back, get out, man.
Także wiesz... Ale to dopiero Arnie dopiero musiał się zacząć jakby wspinać. No ale oczywiście koronny tekst Arnolda o powracaniu pochodzi właśnie z tego filmu i do tej pory pojawi się w prawie każdym filmie z Arnoldem.
W końcu jak się nauczył, tak długo się wymęczył.
No tak, wymęczył. Tyle lekko.
Ale wyobraźcie sobie, jakie to jest zabawne, że tutaj największy problem dla niego w tym filmie było I'll be back, powiedzmy.
No nie jest dla niego problem, nie wiem, jakieś dziwne sceny akcji, przebijanie ścian, strzelanie, golenie brwi. To nie jest żaden problem,
wyglądanie jak jakiś kurde, jak robot, nie. I'll be back. I w ogóle zabawne jest to, że w jednej trzeciej na końcu w ogóle go nie ma, tak? Bo jest tylko animatroniczny robot na tych. Mhm. To też jest w sumie, no ale on wtedy nie był wtedy jeszcze taką sławą, więc nie ma tutaj dziwnego. No mówię, jedyne co, że ten film trochę z tymi efektami trochę się postarzał, ale tak, żeby sobie go obejrzeć, przypomnieć, zdziwić się, że trochę jest inny niż człowiek pamięta.
Jest okej, okay. Przede wszystkim on będzie miał inny klimat niż wielu ludzi pamięta prawdopodobnie.
To nie jest zabawny film, dwójka też jest, ale jest zabawniejsza.
Ale zabawowy, może nie zabawny, ale zabawowy.
A tu jest poważny, kurde, slasher, tak
poważny,
jak mówiłeś.
Poważny, mroczny film, który mocno idzie w horror, a wręcz nim jest.
Także jeśli ktoś nie oglądał Terminatora,
No to już nie musi. Ale generalnie myśmy mieli dokładnie tak samo zaspoilerowane po sufit Terminatory i jakoś idą na dwójkę, więc jakby
tutaj fabuła
jak nie, to nie
przeszkadza. Fabuła nie jest tutaj jakaś za bardzo skalana z dziwnymi zakrętami w jedynce. Tylko idzie, po prostu jest gonitwa. Także tu. Możemy tylko polecić chyba.
Polecić Terminator jak najbardziej, zwłaszcza, że po nim jest jeszcze dwójka, która jest dużo bardziej lubiana przez wiele innych osób, więc Terminator jedynka jak najbardziej, a za tydzień zgadnijcie co.
Także możecie nadrobić jedynkę, a później zobaczycie co będzie. To co, trzymajcie się, pozdrawiamy Borg
i MFX
Retrogradnia.